Prezydent na 96 FM. Zaczynamy kolejną audycję. Gościem audycji prezydent miasta Janusz Kubicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią, serdecznie witam wszystkich państwa. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Czasami również mi się zdarza to, iż nie jestem na czas. Bardzo tego nie lubię, ale tak czasami też bywa. A dzisiaj taka miła uroczystość, bo mieliśmy okazję otworzyć nową siedzibę firmy Streamsoft, niedaleko Kastoramy.
Przepięknie, do radości. Prezentującą się
tak,
w mieście.
Tak, oczywiście, co jest w środku? Jeszcze nic w porównaniu z tym, jak to wygląda w środku, bo z zewnątrz wygląda imponująco, a w środku, jak u Hitchcocka, jest jeszcze lepiej, jeszcze, tak dokładnie, jeszcze piękniej. Także, no cóż, wspaniała firma, zielonogórska, powód do radości, do dumy, bo firma się rozwija, lider w produkcji oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, więc na pewno powód do radości, bo zatrudnia informatyków, czyli ludzi bardzo wysoko wykwalifikowanych, a dla mnie jeszcze szczególnie ważna informacja to to, że firma swoje korzenie ma na Uniwersytecie Zielonogórskim, więc ci, którzy zaczynają tam swoją drogę zawodową, mogą skończyć tak samo, czego wszystkim życzę, żeby osiągnęli tak...
Więcej jest też takich przykładów, bo i cinkciarz chociażby znany już w tej chwili w całej Polsce, można wymieniać bardzo długo.
Że tak powiem, przykładami takich firm jest więcej, ADB przecież, no więc naprawdę, no właściciel Stelmetu i Stelmet jako taki, więc tych firm jest dziesiątki, setki. To jest powód do radości, do dumy, bo to pokazuje, jak ważny jest uniwersytet dla miasta i jak ważne jest to, aby będąc studentem korzystać z możliwości, jakie daje uczelnia, bo jak widać, co niektórzy potrafią dzięki temu osiągnąć wielkie, gigantyczne sukcesy.
I oby tak się działo jak najczęściej. Panie prezydencie, chciałam zapytać o budżet obywatelski. Ruszył w poniedziałek, możemy już oddawać głosy. Czy jak pan w tym roku jako włodarz miasta, jako gospodarz miasta ocenia gospodarność, pomysłowość, kreatywność zielonogórzan?
Ja uważam, że budżet obywatelski jest potrzebny, jest istotny. Ludzie chcą mieć wpływ na to, jak są wydawane ich pieniądze i tutaj mają bezpośredni wpływ, bo sami głosują. Oczywiście są tacy, którzy są zawsze niezadowoleni, ale to już się przyzwyczaiłem, bo to któraś kolejna edycja budżetu i te same osoby cały czas mówią, że jest źle, że kartka do głosowania nie taka, powinna być inna i tak dalej, ale to tak już od pięciu lat.
No nas słuchacze też pytali o to, dlaczego nie ma na przykład opisów do zadań.
Opis jest
karcie głosowania w internecie. Czy nie da się tam wejść, przeczytać, bo o ile możemy na przykład wiedzieć, czym jest jakiś remont drogi i tak dalej, o tyle na przykład ożywcza bryza w MZK, rzeczywiście tutaj może kogoś uzasadnienie by przekonało.
Wszystko można znaleźć. W odpowiednim momencie te informacje są i jak ktoś chce, to znajdzie. Natomiast to, co powiedziałem już, to jest nie pierwsza edycja i te same osoby, bo rok temu one tam też, że tak powiem, mówiły, zawsze coś im się nie podoba. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, że są takie osoby, które żyją tym, że krytykują wszystko. Jeżeli będziemy tylko i wyłącznie ich słuchać, to no, dojdziemy do wniosku, że naprawdę w tym mieście już się nic nie dzieje, a potem się okazuje, że dziesiątki, setki tysięcy głosów jest oddawane na budżet obywatelski. I tak samo jest teraz, jak pani popatrzy sobie na różnego rodzaju profilach społecznościowych, grupy osób organizują się, zachęcają do głosowania swoje poszczególne projekty, na swoje poszczególne zadania, więc cóż, zawsze jest ktoś.
I to jest dobre, bo to sprzyja też promocji budżetu obywatelskiego. Oczywiście, a pan mówi o tych samych osobach, a ja myślę sobie od razu też o tych samych problemach, które wracają. Jak na przykład pan rozstrzyga te kwestie wracającą jak bumerang sprawy projektów, które są włączane w budżet obywatelski, a o których mówi się, to są przecież zadania własne miasta. To powinno robić miasto.
Jest jakieś zadanie, które w budżecie obywatelskim, które nie jest zadaniem własne miasta? Można gadać głupoty. Ale nie ma i nigdy nie było w budżecie obywatelskim zadania, które nie jest zadaniem własnym miasta. Koniec, kropka. Więc wszystkie zadania, które są realizowane, są zadaniami własnymi miasta, bo na tej zasadzie to jest zrobione. Więc jeżeli ktoś mówi, że tam są, to właśnie takie, to są te osoby, które są, no, też bardzo często wymyślą zadanie, które nie wygrywa. I jak sobie wytłumaczyć, że ja myślałem, że no, dajmy na to pomnik kosmonauty jako przykład. I 3 lata zgłaszałem, nie wygrał. No tak, no bo inne wygrały. No być może...
Nie, kwestia głosowania jest jasna.
Te osoby, które tak myślą, być może nie większość głosu decyduje. Tym, co mówią, bo być może nie rozumieją tego, czego czekają mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy
czekują... No, ktoś zapyta, czy zadaniem własnym miasta jest wizja Zielonej Góry z klocków Lego. Tak, ten projekt zresztą zostanie już symbolem pewnie na długie lata pewnych rzeczy, czy
jeżeli to jest kontrowersji. Tak de facto, to jest tak de facto jak pomnik Piłsudskiego, który był kilkukrotnie zgłaszany do budżetu obywatelskiego i nie zyskał nigdy poparcia. Bo być może ludzie nie chcą...
Stoi model cały czas.
Ale mieszkańcy głosowali, tam naprawdę znikoma ilość głosów była, a być może ludzie wolą, aby to był pomnik Piłsudskiego oraz klatk Flego. Więc dlaczego my chcemy decydować za mieszkańców, co ich zdaniem jest ważniejsze? to mieszkańcy mają zadecydować, więc ci te osoby, które właśnie twierdzą, że to wszystko to zadania własne miasta, etc., etc., no cóż, niech zaproponują jakieś rozwiązanie. A to rozwiązanie polega na tym, że jak mój projekt, który ja zgłoszę, wygra, to budżet jest dobry. Jak mój projekt, który ja wymyśliłem, nie zyskuje poparcia, to znaczy, że budżet jest zły. No nie, to nie jest w ten sposób realizowane, więc naprawdę podchodzę do tego z dużym dystansem, pokorą. Tutaj tak naprawdę weryfikowały to zadanie też komisja.
Jak się spisała komisja?
To już, że tak powiem, jak widać, można ocenić na podstawie tego, że część osób uważa, że zadania nie powinny zostać dopuszczone, więc z tego wniosek, że zadziałała źle. To jest nieprawda, bo uważam, że zadziałała dobrze. To jest, łatwo jest krytykować, gorzej wziąć odpowiedzialność na siebie, przyjść do takiej komisji i przekonywać do swoich racji. Nikt z tych osób, które krytykuje, nie chce pracować w komisji. Ja chcę krytykować działalność komisji, która pracowała ciężko i moim zdaniem spisała się na medal, bo zrobiła
i
to, co musiała
nadal,
zrobić.
Jeszcze kilka zadań przed nimi.
Jeszcze będzie pewnie dalej pracowała, etc., etc., więc no budżet obywatelski jest taką materią, która jest zawsze płynna i dość ciekawa, bo ostatnio też ktoś by mógł stwierdzić, że boisko do futbolu amerykańskiego przecież to zadanie własne miasta. Dlaczego jest w budżecie obywatelskim? A wygrało w budżecie obywatelskim, jest, funkcjonuje. Można było być ostatnio na otwarciu oficjalnym tego boiska. Chłopaki trenują, wspaniale się bawią i ja się cieszę, że to zadanie się znalazło i wygrało w tym budżecie.
I też się pan przekonał chyba, bo nie był pan przekonany wcześniej, ani do tego sportu, ani do projektu boiska.
Ja szanuję ludzi, bo nie każdy z nas musi lubić futbol amerykański, nie każdy musi kochać żużel, nie każdy musi kochać filharmonię. Ale to nie znaczy, że mamy zamknąć filharmonię, jak jej nie kochamy, lub zamknąć boisko do futbolu amerykańskiego, bo się na tym nie znamy. Każdy z nas powinien mieć prawo realizować swoje pragnienia, swoje marzenia. Dla części z mieszkańców Zielonej Góry marzenie było boisko do futbolu amerykańskiego i się bardzo cieszę, że to marzenie się spełniło. Są inne. Dla kogoś marzeniem jest wizja miasta z klocków Lego. Być może więcej osób w mieście ma takie marzenie i podzieli to zadanie, poprze je. Tą wizję i chyba się z tego należy tylko
cieszyć. Na kogo pan odda głos? Na który projekt?
Mam jeszcze czas.
Z tych dużych, bo to już gdzieś tam w mediach ogłosiliśmy.
Mam jeszcze czas na podjęcie decyzji. Zobaczę, jak się będą rozwijały, jak będzie rozwijała się sytuacja. Natomiast ja cieszę się, że są te zadania. Podejrzewam, że to, które mi zależało, może nie wygrać, więc wolę nie zdradzać słodkiej tajemnicy, nie sugerować. Każdy ma prawo się zapoznać. Można zagłosować poprzez internet, wchodząc na stronę. Można zagłosować osobiście. Można wydrukować sobie kartę w domu. Także tych sposobów zagłosowania i możliwości głosowania jest więcej. I cóż.
Zachęcamy do korzystania wszystkich.
Tak jest.
No, wszystkich powyżej 13 roku życia.
Tak jest, czyli nawet bardzo młodzi ludzie mogą zagłosować. Jeżeli wszyscy młodzi ludzie w mieście będą chcieli wizji miasta z klocków Lego, to ta wizja z klocków Lego powstanie.
Będzie wracała ta wizja cały czas.
To tak jak wieżowa dla Jerzyków, jak murale, które powstały. Więc naprawdę jest wiele wspaniałych projektów, które dzięki budżetowi obywatelskiemu powstały.
Do 30 listopada
możemy głosować. Jeżeli ktoś uważa, że to było bez sensu, to ciężko mi z nim polemizować.
Panie prezydencie, przejdziemy do pytań słuchaczy, których sporo napłynęło. Przypomnę adres prezydent@zielonej.pl. Można również w tej chwili wysłać pytanie do prezydenta miasta. Można zadzwonić 68 326 9696. Nie bójcie się, dzwońcie w sprawach, które dotyczą Zielonej Góry. Panie prezydencie, pytanie mailowe. Kto jest odpowiedzialny za parkingi na osiedlu na Winiarni? To jest ulica Moniuszki, blokowisko i klepisko. Podjeżdżamy pod wysokie krawężniki i w błocie brodzimy. Miał pan okazję tutaj być?
Nieraz miałem okazję być. Wbrew pozorom staram się i dość często w cudzysłowie zwiedzam miasto, patrząc, jak wygląda, gdzie można byłoby coś zmienić. To jest problem, tam jest duży problem z mojego punktu widzenia. Po prostu fizycznie jest za mało miejsc parkingowych do ilości mieszkań, które się tam pojawiły, które zostały wbudowane. To jest odwieczny spór, który mamy w tej chwili dość duży z deweloperami, że naciskamy na nich, że żądamy więcej miejsc parkingowych, bo to niestety sprzedając mieszkanie, trzeba myśleć o tym, że ktoś, kto kupi mieszkanie, to prawdopodobieństwo, że ma samochód, jest wielkie. Ostatnio pamiętam, rozmawialiśmy, jedna z osób w trakcie takiej dyskusji mówi, słuchaj, wiesz co, no u mnie w domu to już są 4 samochody, więc w jednym mieszkaniu są 4 samochody, no miejsc parkingowych nie ma, więc jeżeli ich nie będzie, to będzie tu problem. Tam jest duży problem. Naprawdę tam jest jedna działka, która też nie jest naszą własnością. My tam chcemy zrobić jeszcze parking. To jest własność między innymi tam prywatna, ale mam nadzieję, że się uda dojść do porozumienia, żeby wygenerować dodatkowe miejsca parkingowe również w tamtym terenie.
No i oczywiście to ma oko, tak?
Ja chciałbym, żeby tam powstały, bo tam naprawdę brakuje. To jest Armagedon. Wszyscy, którzy tam mieszkają, to wiedzą. Ja tam nie mieszkam, ale wiem o tym, że wystarczy tylko i wyłącznie przejechać troszkę później i wtedy znaleźć miejsce do zaparkowania. To prawie jak wygrać w lotto. Lotto. Brakuje miejsc w Zielonej Górze, to wynika z tego również, że bogacimy się jako społeczeństwo. Program 500+, który jest wielkim sukcesem rządu Prawa i Sprawiedliwości, spowodował to również, że wzrosła ilość samochodów. Bardzo dużo samochodów rejestruje się w Zielonej Górze. Więc cóż, bez przybywania nowych miejsc parkingowych, naprawdę ten problem nie zostanie rozwiązany. To jak centrum miasta. Jeżeli nie powstaną parkingi wielopoziomowe, no to też w centrum
również
miasta tego nie...
Również kontrowersyjne, ale przejdziemy do kolejnego.
Postaramy
się odpowiedzieć
innego wyjścia.
Gdzie powstanie napis Zielona Góra, pyta słuchacz. To jest zadanie z budżetu obywatelskiego. Jak wiemy, ile zadań z budżetu nie zostało jeszcze zrealizowanych? Jakie, kiedy będzie obiecane podsumowanie?
Podsumowanie
również
wystąpi.
Tydzień temu również tutaj prezydent Lesicki mówił o tym, że miasto przygotowuje taki dokument.
Nastąpi podsumowanie, jak wiemy, dokument. Mieliśmy kilkanaście zadań, które nie zostały jeszcze zrealizowane. To z napisem to też, jakby też ten brak precyzji. I myślę, że to jest nauczka dla nas wszystkich. My musimy jednak nie dopuszczać do głosowania zadań, co do których potem nie wiemy, jak je zrealizować. I tu by było podobnie. Trwała kilka miesięcy dyskusja, gdzie ten napis mógłby powstać. Bo to, że napis jak najbardziej tak, ja jestem też na tak, no ale myśmy dość długo rozmawiali, a to może gdzieś tam przy CRS-ie, a to może gdzieś tam, a może w tej chwili, jak mnie pamięć nie myli, stanęło na tym, że napis ma się znaleźć przy Wzgórzach Winnych, czy przy Palmiarni, która jest wizytówką Zielonej Góry, ale musi zostać wkomponowany w remont, który tam się dzieje. I takie były ostatnie ustalenia. Remont jest zaplanowany do połowy przyszłego roku i wierzę w to, że tam znajdzie się odpowiednie miejsce, bo to artysta musi jeszcze wkomponować wszystko to, jak będą wyglądały wzgórza, żeby ten napis pasował do tego wszystkiego.
Zgadza się. Czy będzie dodane oświetlenie ścieżek rowerowych do tych, które już istnieją? To pewnie pytanie dotyczące
kolejnych ścieżek. Pojawi się oświetlenie, ale nie wszędzie. Nie będą wszystkie ścieżki oświetlone, bo powiedzmy sobie szczerze, to tak jak kiedyś miałem pytanie od jednego z słuchaczy, czy będziemy odśnieżać ścieżki w zimie. Przyznam się, że nie odśnieżamy ścieżek w zimie, bo jakby uważamy, że w zimie na rowerach troszkę mniej się jeździ i też uważamy, że jeżdżenie po ścieżkach po zmroku też nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc nie wszędzie będzie to oświetlenie, w niektórych miejscach ono się jeszcze pojawi dodatkowo.
Jak wygląda sytuacja Domu Kultury na Hynowie, pyta słuchacz. Bardzo ogólne pytanie.
Funkcjonuje Dom Kultury na Hynowie, on jest, tam został przez nas stworzone takie miejsce, bo jestem zwolennikiem również, żeby nie tylko i wyłącznie w sporcie na przykład coś się działo, ale również w kulturze, więc tam cały czas funkcjonują i myślę, że nie tylko tam. Ostatnio podpisaliśmy umowę, chcemy, żeby powstał kolejny Dom Kultury, tym razem bliżej Kisielina. Chcemy, żeby takie miejsca, gdzie ludzie mogą przyjść, spotkać się, również się pojawiały, a mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję również pójść zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy Dom Harcerza, czyli nowy Dom Kultury, który budujemy, większy niż był do tej pory, przy Wyszyńskiego.
Kolejne pytanie. Prezydent Janusz Kubicki mówił kiedyś w audycji, czytam na bieżąco, nie planuje budowy schroniska dla zwierząt, bo nie ma na to miejsca, a dla fermy kurzej miejsce się znalazło. Rzecz już nieco nieaktualna. Bądźmy ludźmi, naprawdę władze miasta nie rozważają w ogóle budowy nowego schroniska.
Tak. Ja stwierdziłem, że już szukaliśmy kiedyś miejsca pod schronisko dla zwierząt i mieszkańcy nie chcieli nowego schroniska. Mówienie o tym, że znalazłem miejsce pod kurnik jest ewidentną nieprawdą, więc cóż, mogę powiedzieć, że ktoś kłamie, mówiąc w ten sposób, jako komentarz do kurników, a to, co powiedziałem, ludzie generalnie nie chcą, żeby pojawiło się w nowym miejscu. Mam nadzieję, że wcześniej czy później znajdziemy miejsce, w którym mogłoby powstać schronisko dla zwierząt, bo uważam, że to, które jest w tej chwili, jest już za blisko zabudowań i mieszkańcy, którzy tam mieszkają, którzy się wybudowali, uważają, że jest ono uciążliwym towarzystwem dla nich.
No i pracownicy schroniska, wolontariusze również mówią o tych deficytach przestrzennych i tak dalej.
Na pewno ja się z tym zgadzam, tylko to, co powtarzam, no łatwo jest mówić, trudniej coś zrobić. Kiedyś szukaliśmy konkretnej lokalizacji, która również w perspektywie czasu nie groziłaby nam konsekwencjami związanymi z tym, że wraz z rozwojem miasta o nowej lokalizacji znowu się pojawi problem, bo zaczną się ludzie gdzieś blisko budować i nie jest to proste.
Mówi pan o perspektywie czasu i szukam tutaj pytania związanego z kurzą fermą, o której wspomnieliśmy. Słuchacz tutaj gratulował decyzji, ale pytał o powody, co zadecydowało, że nie zgadza się pan na powstanie tego miejsca w Ochli.
Są pewne rzeczy, które funkcjonują jakby o wiele wcześniej niż moja skromna osoba jako prezydenta miasta. To podobnie sprawa Kórników, Ochla, bo to zwyczaj to Ochli, została przyłączona do miasta w roku 2015. To, że to jest jeszcze w pewnej części wieś, to nie podlega żadnej dyskusji. To, że tam są rolnicy, to też nie podlega żadnej dyskusji, którzy chcą funkcjonować, chcą dalej prowadzić swoją działalność.
I którym to obiecano, że
dokładnie,
tak
co jest zapisane,
być.
Co jest zapisane również w kontrakcie zielonogórskim. Wróciła kwestia Kórników, ponieważ osoba, która chce rozszerzyć swoją działalność, chciała wybudować Kórniki. Ja przeanalizowałem tą sytuację. W 2011 została wydana zgoda, mimo sprzeciwu mieszkańców, którzy tam się budowali, że oni woleliby, żeby tam nie było, żeby tam powstały Kórniki. Jest rok 2017, sprawa wróciła. Po analizie doszedłem do wniosku, że można poszukać innej lokalizacji, lepszej na te Kórniki, aby w tym miejscu tego nie budować. Stąd decyzja związana z tym, aby wstrzymać możliwość budowy Kórników w tym miejscu, ponieważ boję się, a wręcz jestem o tym przekonany, że za kilka lat będzie sytuacja podobna jak na Jędrzychowie, gdzie mamy betoniarnię w centrum osiedla, no bo kiedyś nie było osiedla, betoniarnia powstała, ludzie zaczęli się budować, rosło się miasto i betoniarnia jest w centrum osiedla, co jest bardzo niekorzystne i dla betoniarni, i dla mieszkańców, więc jeżeli możemy w tej chwili, a w tym miejscu, w którym miały powstać Kórniki, nie ma nic, jest czysta ziemia, możemy poszukać innej, bardziej oddalonej od zabudowy i w tym momencie no, będzie i moim zdaniem i wilk syty, i owca cała. Czyli, że mieszkańcy będą mieli koło siebie mniej uciążliwego towarzystwa. Osoba, która chce prowadzić działalność, czyli chce wbudować coś od zera, ma prawo zrobić, ale to troszkę w innym miejscu. Natomiast będę bronił również rolników, aby w tych miejscach, w których prowadzą działalność, oni mieli dalej szansę się rozwijać. Bo jeżeli ktoś prowadzi gospodarstwo rolne od 30 lat, hoduje krowy, świnie czy kury, to wokół tego gospodarstwa ci, którzy mieszkają, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że, że konsekwencją budowy się czy zamieszkania wokół gospodarstwa będzie uciążliwość związana z gospodarstwem rolnym. Więc jeżeli ten rolnik, który tam funkcjonuje, będzie chciał się na tej działce, na której już ma swoją zabudowę, rozwijać, to zgodnie z kontraktem zielonogórskim będziemy mu w tym pomagać.
Rozwijać w obszarze tej działki określonej, a nie
tak.
Rozbudowywać.
Tu akurat sprawa dotyczyła czystej działki, na której nic nie ma, na której jest jakby w cudzysłowie czyste pole, więc jeżeli ktoś chce zbudować Kórniki na czystym polu, no to może je przesunąć o kilka kilometrów, czy to w lewo, czy to w prawo, czy w jakąś inną lokalizację, no bo de facto nie musi tego robić w bliskiej odległości. Natomiast powtarzam, to jest decyzja, która zapadła tak naprawdę nie w mieście Zielona Góra, tylko w gminie Zielona Góra w roku 2011. Ja nie za bardzo jestem w stanie nawet wracać do tego, bo te osoby, które tą decyzję podejmowały, w dużej mierze już nie funkcjonują, bo to Rada Gminy podejmowała tak naprawdę tą decyzję, więc jakby nie chcę wracać do tego, co było. Uważam, że trzeba iść do przodu i szukać rozwiązań, więc w tym momencie podjąłem taką decyzję, że nie ma takiej konieczności, aby w tym miejscu to było, więc oczywiście z tej decyzji pewnie są zadowoleni mieszkańcy, niezadowoleni jest ten, który chciał to budować, no ale cóż, sprawowanie funkcji prezydenta.
Rozmawiał pan z tą osobą?
Tak. Rozmawiałem z tą osobą, poinformowałem ją o swojej decyzji, bo to bardziej była forma informacji niż forma negocjacji z mojej strony. Natomiast oczywiście proszę go o to, żeby zrozumiał również to i pomyślał o tym, że chyba jemu też będzie wygodniej, bo to ziemię, która jest jego własnością, przekształcimy w ziemię, która będzie mogła służyć budowie mieszkań, czyli teoretycznie wartość gruntu ma szansę wzrosnąć. I poszukać dla niego lokalizacji, w której będzie mógł to robić, bo wcześniej czy później ktoś się wybuduje i wtedy ten problem będzie tylko i wyłącznie się potęgował, więc po co robić sobie ewentualne pole konfliktu czy tego typu elementy.
Mamy kolejne pytanie związane z nadchodzącymi wyborami. Podobno nie będzie pan już kandydował na prezydenta. Czy to prawda? I skąd taka decyzja?
Jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, bo to już wszyscy przebierają nogami teraz. Kto, gdzie, jak, z kim, dlaczego. Tak. To przyznam się szczerze, że trochę jestem tym zmartwiony, bo w tym wszystkim chyba nikt nie myśli o mieście, a każdy myśli o sobie. O tym, jaką pozycję zajmie. Ja chciałbym zakończyć na dzień dzisiejszy to, co robimy. Jest naprawdę wiele rzeczy, które się dzieje. Choćby ostatnio podpisano umowy na dziesiątki milionów na autobusy elektryczne, choćby budowa obwodnicy południowej, która cały czas jest w toku, choćby budowa aglomeracyjnej, etc. Tutaj mógłbym wymieniać choćby rewitalizacja wzgórz piastowskich, która jest przed nami, do której też będziemy chcieli wracać, bo to nie jest tak, że my się poddajemy i nie chcemy tego realizować. Więc jest dużo tematów, które chciałbym dokończyć. A martwi mnie to, że wszyscy już się zajmują kto, jak, gdzie, z kim, dlaczego. No, ludzie, no, jeszcze ponad rok do wyborów, więc pewnie zdążymy na podjęcie tych wszystkich decyzji, jakie będą miały nastąpić. Nikt z nas nie wie, jaka będzie ordynacja wyborcza, więc...
Chciałam zapytać o to, czy czeka pan na tutaj rozwikłanie kwestii związanych z
To nie od nas zależy, nie mamy na to wpływ i tyle, więc jak będziemy wiedzieć, na czym stoimy, wtedy będziemy z sobą rozmawiać. Mam taką nadzieję i wolałbym, żeby te rozmowy odbywały się troszkę w inny sposób, niż to ma miejsce teraz. I tyle. Natomiast chciałbym, i o to walczę, skończyć pewne rzeczy, które są do zrobienia. Pchnąć miasto jeszcze bardziej do przodu, bo to temu miastu jest potrzebne i to się mieszkańcom należy. Natomiast no, w tej chwili właśnie takie przebieranie. To ja wystartuję, to ja też. No wszyscy, ja bym chętnie posłuchał, porozmawiał z nimi, ale to tak... Będzie na to czas i na pewno będziemy z nimi wszystkimi rozmawiać, a oni wszyscy chyba troszkę dzielą skórę na niedźwiedziu, bo to już tak słyszałem, kto wygra wybory, kto... No i naprawdę historia jest
sporządna. Ale też, jak widać, są ciekawi, też jedni twierdzą, że tak się pan spieszy z inwestycjami, żeby zdążyć zamknąć i nie kandydować. Niektórzy twierdzą, że to jest niewyobrażalne, że to może jakiś rodzaj prowokacji
inaczej.
Ze strony
pana troszkę inaczej. Ja się spieszę z inwestycjami, póki są środki unijne, bo trzeba pamiętać o tym, że Brexit to nie jest rzecz, która nie nastąpi. Gdzieś tych środków może zabraknąć, więc cóż, jeżeli mam szansę powalczyć o jakieś środki, to będę nie walczył dla tego miasta, bo może się już więcej taka szansa nie pojawić. To prosty przykład, 270 milionów umowa na autobusy. Tylko i wyłącznie dzięki determinacji, walce przez kilka lat udało nam się takie pieniądze pozyskać. To jest z tej perspektywy...
Drogie 17 Mercedesów zakupione
na przykład. No, nigdy nie kupiłem tylu Mercedesów w jednym dniu, a podpisałem umowę na tyle Mercedesów, ale abstrahuję, za chwilę będziemy pewnie mieli szansę podpisać umowę na Ursusy elektryczne, ale abstrahuję. Ja chciałem powiedzieć o czymś innym. Tu jest prawie 270 milionów złoty. Z tego większość to gro pieniądze z Unii Europejskiej. A w ostatniej perspektywie, mimo walki i starań, dostaliśmy 5 milionów. No subtelna różnica. Dla mnie wręcz gigantyczna. 5 do 270. To pokazuje. Moglibyśmy w tym momencie, gdybyśmy nie walczyli, też dostać 5 i nic byśmy nie zrobili. Dostaliśmy 270. Dzięki temu też między innymi będzie przebudowany wiadukt na Batorego, który jest za wąski i wszyscy, którzy jeżdżą i cieszę się z tego, bo to też wiele lat starań, żeby to zrobić. To tak jak w tej chwili rozpoczęła się budowa tunelu na PKP, który ma połączyć bezpośrednio z Aldemedem i z całkiem drugą stroną, bo nasz tunel był do połowy, więc to są takie rzeczy, które się walczy latami, a które są realizowane i dla mnie jest to powód do radości, do dumy, bo nasza determinacja w walce o to przynosi efekty.
No się tutaj też pojawiło się pytanie związane z pana planem, tylko nie wiem, czy zechce pan tutaj na to odpowiedzieć, bo rzecz dotyczy wyborów, o plan na czwartą kadencję w pierwszej CRS, w drugiej połączenie miasta z gminą, w trzeciej centrum przesiadkowe. No jeszcze go nie ma, ale
nie tylko, cały projekt
będzie.
Transportowy jest dla mnie istotny i ważny, bo to jest wielki skok jakościowy. Jesteśmy przez to chwaleni nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale w Europie. Jesteśmy jedynym miastem w Europie, które chce mieć tak duży udział transportu niskoemisyjnego, w naszym przypadku elektrycznego, czyli tego, który nie smrodzi. Będziemy najbardziej innowacyjnym pod tym względem miastem w Europie. Jest to dla mnie powód do radości, do dumy.
I wreszcie te naklejki na autobusach MZK, komunikacja miejska, oddechem dla miasta będą...
Będą prawdą. Tak. My tak naprawdę winimy prawie cały tabór. Te autobusy, Mercedesy będą spalinowe, ale też już będą spełniały normy Euro 6, więc będą bardzo nowoczesne.
A co z planem na czwartą kadencję? Jakoś...
A jest jeszcze dużo rzeczy, które się
toczy. Czyli odkładamy
tak naprawdę,
pytanie i ciekawość.
Pamiętajmy o tym, że to nie jest plan na czwartą kadencję, to jest coś, co się rozpoczęło i co będzie dalej przez nas realizowane, ale obwodnica południowa, która jest nam potrzebna, bo jeżeli ktoś uważa, że w Zielonej Górze nie potrzeba dróg, to niech się przejedzie między 15 a 17 po mieście i zobaczy, jak to wygląda. Jest nam potrzebna, to jest walka o to, natomiast to są lata, zanim ona fizycznie powstanie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję otwierać część drogi S3 kolejne, o które walczyliśmy też wiele, wiele lat, bo bez tej drogi no, życie w mieście byłoby coraz trudniejsze. Wystarczył ostatnio też wypadek na S3, zamknięcie S3 na odcinku w Zielonej Górze i skierowanie ruchu do miasta, aby miasto stanęło fizycznie w korku, jednym wielkim, gigantycznym korku, ponieważ cały tranzyt wpuszczono do miasta i miasto stało, więc musimy budować nowe drogi.
Od czasu do czasu doświadczają. Pytanie mailowe, czy miasto oszczędza na prądzie? Pyta właśnie słuchacz. Wczoraj wracałem o 16 z pracy, ciemno na Lwowskiej, ciemno w centrum, ciemno na Sulechowskiej.
Tam wszędzie są czasowe włączniki światła, które są korygowane wraz z tym, jak wygląda pogoda i jak szybko zapada zmierzch, więc tutaj korygujemy to. Bo z drugiej strony oczywiście ja mam też sygnały czasami, że świecimy za wcześnie, świeci za długo. Oczywiście patrzymy i to są po prostu czasowe włączniki, które są korygowane przez nas wraz z tym, jak to wygląda fizycznie na zewnątrz, więc tutaj na pewno zostaną skorygowane. Czasami jest również tak, że są różnego rodzaju awarie i z tego też wynikają pewne perturbacje. Zresztą ja sam dość często, jak wracam i widzę, że jedna strona świeci, druga nie świeci, to od razu interweniuję, bo to nie jest zła wola miasta, tylko my musimy przekazać tej firmie, która się tym zajmuje, że gdzieś doszło do jakiegoś uszkodzenia i aby naprawiła ten element.
Słuchacz zgłasza też, że nie działają niektóre automaty z testami trzeźwości. Ludzie wrzucają pieniądze, automaty nie wydają alkomatów. Czy można je naprawić?
Sprawdzę,
to jest własność miasta? Nie.
Przyznam się szczerze, sprawdzę, nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o...
Zajmuję się tą kwestią. Jeszcze jedno pytanie.
Nie sprawdzałem nigdy, jak on działa. Muszę zobaczyć.
Zadam jeszcze jedno pytanie, przedłużając tutaj o minutkę program, a pozostałe pytania, za co słuchacze też przepraszam, ale zostaną zadane w przyszłym tygodniu. Trochę ich państwo mają. Może te luźniejsze pytania zostawimy, bo tu takie dotyczące ulubionych pana miejsc, chociażby w mieście. No dobrze, niech tak będzie. Czego według pana brakuje jeszcze w Zielonej Górze? Jakie pan prezydent ma ulubione miejsca w naszym mieście? Zadajmy
czego
na koniec.
Mi brakuje? Ja zawsze będę powtarzał, że mi brakuje miejsca do wypoczynku, do rekreacji, takiego jak CRS, gdzie mógłbym pójść z dziećmi na cały dzień, spędzić miło czas, wypocząć, pobawić się. Tego nam brakuje w dużej mierze, czyli zorganizowanych miejsc, w których możemy wypocząć. Dla mnie takim miejscem, i wierzę w to, że kiedyś ono powstanie, są wzgórza piastowskie, gdzie mogłoby powstać coś innego niż CRS, bo CRS to jest typowy basen, typowy aquapark, a tam chciałbym, żeby było takie centrum, gdzie możemy przyjść pojeździć, czy to na rowerze, czy to na nartach, zobaczyć zoo, już bez tego przydomka, który jest w naszym przypadku, czyli mini, bo moim zdaniem takich miejsc nam brakuje. Są miejsca, w których lokujemy firmy i firmy się rozwijają, więc tutaj mamy pomysł na to, jak ma to wyglądać. Mamy miejsca, w których się buduje, mamy rozwój uniwersytetu, żyje tam się lepiej, więc cóż, szukamy właśnie takich miejsc, gdzie można odpocząć, gdzie można się zrelaksować. I tego mi brakuje w mieście, to chciałbym, żeby poprawić. Jest to też taki element, nad którym pracujemy i wierzę w to, że go zrealizujemy.
Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Słuchaczom dziękuję za wszystkie pytania. Zachęcam do nadsyłania również w czasie tygodnia i dzwonienia już w przyszłym tygodniu. Dziękuję serdecznie. Janusz Kubicki, prezydent miasta, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.